Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość przybliżenia historii pana Romana, jego pobytu w Chrudowie. Była dzisiaj mowa o tym, że był wielkim budzicielem. Był również hetmanem Wielkiej Polski, jak pisano w jego materiałach wspomnieniowych w 1939 roku. Był osobą, która odegrała znaczącą rolę w historii Polski w momencie, kiedy w salonach Europy budowała się niepodległa Polska. Był ministrem spraw zagranicznych nieistniejącego państwa w 1917 roku. Jego zasługą jest to, że Polska nieistniejąca stała się koalicjantem Wielkiej Entanty, a armia generała Tallera była armią sojuszniczą i zwycięską, podobnie jak wojska amerykańskie, brytyjskie, francuskie, i to one święciły triumf nad Niemcami. Pan Roman Polski całe swoje życie, można powiedzieć, spędził na podróżach. Okres w Chrudowie jest to taki jeden z okresów, kiedy miał coś swojego, miał swoje miejsce na ziemi, nie musiał mieszkać u przyjaciół, którzy nigdy mu tego nie wypominali, ale jednak mieszkał kątem u swoich przyjaciół. Pewnie z tym się czuł źle. Wybrał Chrudowo, wybrał ziemię zachodnie. Nie było to, była to jak zwykle pana Romana decyzja przemyślana. Będę opowiadał o panu Romanie, cytując też wspomnienia o nim, jego przyjaciół, jego listy z tego 12-13-letniego okresu zamieszkiwania. Tutaj będę również posiłkował się prezentacją i pokazywał zdjęcia, które będą ilustrować to, o czym mówię. Jeśli chodzi o ziemię zachodnie, były dla pana Romana bardzo, bardzo ważną częścią Polski. Oczywiście te ziemie zachodnie w rozumieniu 1918 roku były mu bardzo drogie. Są wspomnienia jednej z jego przyjaciółek, pani Izabeli Wolikowskiej-Lutosławskiej, która wspominała, że po powrocie do Polski zwiedzał Pomorze i będąc nad Bałtykiem bardzo chciał mieć własny domek na wybrzeżu. Tak się jednak nie udało, natomiast postanowił zamieszkać w Poznaniu. Wrócił z Algierii, gdzie poddało się rekonwalescencji po chorobie związanej z jego wysiłkiem, też intelektualnym, fizycznym, związanym z działalnością w Komitecie Narodowym Polskim. Do Poznania przybył 15 maja 1920 roku. Tutaj mamy na fotografii jego tablicę oraz mieszkanie, drugie mieszkanie, w którym mieszkał na Alejach Marcinkowskiego. Bardzo darzył wielkim szacunkiem Poznań. Też wspomina jeden z jego przyjaciół, Moski walczył o Poznań, nie brany zupełnie pod uwagę przez tych, którzy mieli objąć władzę w niepodległej Polsce. Walczył przez kilkadziesiąt lat, najpierw pismem, słowem, potem swoją wspaniałą akcją na gruncie międzynarodowym. Bez Poznania jego wieki trwającej walki z Niemczyzną, pan Roman, ani Gdańska, ani Pomorza, ani Śląska byśmy nie otrzymali. Lubi powtarzać takie powiedzonko, lubiła Polska bez Poznania. Kochał Poznań, podziwiał żywiołowo zrzucenie przez Wielkopolan śladów Niemczyzny oraz wytężony, jak on określał, wytężony wiew polskości, który wprost z dnia na dzień przeobrażył Poznań i dając mu miano odwiecznego miasta polskiego w 1919-18 roku. Początkowo mieszkał swojego przyjaciela, doktora Czesława Meissnera na ulicy Liberta 12, a później zatrzymał się w tym mieszkaniu na ulicach Aleja Marcinkowskiego
pod numerem 2 u pani Pastuszewskiej Marii.
Obecnie jest tam tablica informująca o tej historii. Mieszkał tam do 1922, kiedy to przeniósł się do Chrudowa. Jeśli chodzi o to, dlaczego wybrał Poznań, przede wszystkim wybrał z powodów finansowych. Pan Roman Polski nigdy nie był człowiekiem zasobnym, nie był politykiem, któremu trzymało się pieniądze. Wszystko poświęcał ojczyźnie i uważając, że nie stać to będzie po prostu na egzystencję w Warszawie. Musiał prowadzić dom otwarty dla ludzi wielkiej polityki, postanowił zamieszkać w Poznaniu, było taniej, a do Warszawy przyjeżdżać okresowo i tam załatwiać swoje biznesy. Mieszkał w Poznaniu półtora roku i jeden z pamiętnikarzy wspomina taką bardzo szczególną, taki szczególny stan, jaki zaobserwował u pana Romana. Odniosłem wrażenie, że czuł się wtedy w Poznaniu osamotniony. Mówił mi o potrzebie przyjaźni, życiu, wskazywał na swojego psa jako wiernego towarzysza. Ten pies, zresztą wspominany przez Wojciecha Waśmińskiego, był cudem imienia Bystre. Przeniósł się do Chludowa, tak jak wspomniałem. Chludowo było... Pałacyk w Chludowie w latach 1914-1921 był własnością majora Georga von Kresko. Na podstawie umów, które przeglądałem w archiwum państwowym, pierwsza rata w postaci kaucji wyniosła pana Romana 200 tysięcy marek. Wpłacił ją 12 grudnia 1921 roku, został wtedy nabywcą. Te działania zostały zatwierdzone przez urząd 28 października 1922 roku. Jednakże przez cały okres 12 lat pobyt w Chludowie był bardzo dramatyczny ze względów na finanse. Pan Roman musiał spłacać raty, wielokrotnie przyjeżdżał urząd skarbowy, wielokrotnie próbowano zlicytować jego majątek. Wszelkie finanse, wszelkie pieniądze, które pozyskiwał, a to po spadku po rodzicach, a to pożyczki, a to na część Nagrody Literackiej Miasta Poznania, a to pożyczka od brata, te wszystkie rzeczy inwestował w spłatę swojej posiadłości. Wreszcie w 1928 roku Urząd Ziemski na przykład dwukrotnie zarządził egzekucję sądową i zajęcie nieruchomości. Koniec końców udało się ustalić z Urzędem Ziemskim, że należność za Chludowo pan Roman będzie spłacał w ratach po 7 tysięcy przez 20 lat. I no, można powiedzieć, że nigdy, zawsze się spóźniał z płatami. Jest taka anegdota, jeden z działaczy studenckich, pan Bożysław Kurowski, działacz młodzieży wszechpolskiej, przedwojenny korporant, będąc u pana Romana w Chludowie, był świadkiem przyjazdu komornika, który chciał zająć jego bibliotekę. I Bożysław Kurowski, który był jednym z ostatnich kurierów po wojnie Stronnictwa Narodowego, działacz Stronnictwa Narodowego Szwecji, pojechał na uczelnię i dzięki zrzutce studentów i swoich kolegów z korporacji, z młodzieży wszechpolskiej, udało się powstrzymać ten zakwestionowanie i zawód tej biblioteczki. No ale to też pokazuje, jak wyglądała sytuacja finansowa. O tej przykrej historii już więcej nie będę mówił, ale warto o tym mówić, że to była jedna z poważnych bolączek. Nowy dom, ten pałac Chludowo nr 78, pałac dwupiętrowy z wieżą, tak opisał Roman Dmowski w momencie, kiedy po raz pierwszy zobaczył. Opisał to do przyjaciela i opisał swój nowy dom w ten sposób. W zeszłym tygodniu pojechałem sam. Wszystko porządnie obejrzałem. Dom pierwsza klasa. Ma 16 pokoi. Proszę Państwa, jest znaleziony w archiwum państwowym plan posiadłości pana Romana, jak to określił Wincenty Witos, który przyjechał do Chludowa na spotkanie z panem Romanem. Kiedy pan Roman wyszedł na jego spotkanie, premier Witos powiedział: witam pana barona. Na co pan Roman: że ja jestem baronem, to pan jest księciem dzielnym. No i ta, co prawda, jeśli chodzi o kwestie polityczne, ta rozmowa nie wniosła wiele ważnych wątków, natomiast była bardzo serdeczna na tym gruncie towarzyskim. Ale kontynuuję o pierwszej wizycie pana Romana w Chludowie nr 78. Dom pierwsza klasa, ma 16 pokoi, wysoki parter, wysoki, pierwsze piętro, wszystko nieduże, tylko jeden salon większy. Zabudowany solidnie, wszystko w dobrym stanie. Kuchnia i część mieszkalna dla służby, wysokich, widnych syrenach. Woda zimna i ciepła, rozprowadzona rurami. Łazienka szykowna. Ogrzewanie centralne parą. Elektryczności nie ma. Jest instalacja do oświetlenia acetylonowego, który funkcjonuje z braku acetylu. Stajnia, wozownia, oborka. Razem niewiele, ale luksusowy. Domek dla ogrodnika stary, ale w niezłym stanie. Sad i ogród warzywny, duży, ale w złym stanie. Sporo drzew wyschniętych, park cudowny. Staw śliczny, u stopnia obsadzony drzewami, toczący wieżby z maleńką wysepką, mostkiem, łódką, kajakiem i rybami. Pan Romanowski bardzo sobie cenił ryby. Oprócz tego jeszcze na terenie posiadłości znajdowała się grota zbudowana z materiałów sprowadzanych z terenów śródziemnomorskich, lecz lodownia, w której przechowywano wyrąbany lód ze stawu, przechowywano mięso i trwałe produkty. Całość parku otoczona była potężnym ogrodzeniem.
Tak to wygląda kiedyś, tak to wygląda teraz, tak wyglądają te ogrodzenia.
Całość parku otoczona potężnym ogrodzeniem. Od zachodu i częściowo od południa stał wysoki mur z tłuczonym szkłem, wtopionym w cement na wierzchu, a od północy i zachodu masywny, wysoki parkan kuty z żelaza. Brama wjazdowa w tym stylu z parkiem. Za parkiem rozciągało się 26 murków prawnej ziemi klasy czwartej. Proszę Państwa, i pan Roman wyjechał, wszystko było sympatycznie do momentu, kiedy przyjechał już przygotować się do zamieszkania. A tymczasem poprzedni właściciel dokonał dewastacji, świadomej dewastacji budynku. Pan Roman opisywał, a nie będę tego cytował, natomiast zacytuję Państwu protokół, wykaz dewastacji poczynionej w osadzie Kludowo. Ten protokół zawiera 20 punktów, jest poświadczonym świadkiem, który obejrzał tą sytuację. Zniszczeń dokonano w domu dla służby i w ogrodzie. Otóż pan major Georg von Treskow dokonał następujących akcji. W willi zburzył piec chlebowy, pralnię, dwa kotły żelazne zabrał, potłukł jeden kaloryfer od centralnego odgrzewania, wywiózł dwa kolejne, wywiózł również piec żelazny, zniszczył water closet, misy fajansowe zostały potłuczone, zabrał wszystkie krany do łazience przy zlewach i przy piecu centralnym. Piec został również pozbawiony termometrów i kurków. Dodatkowo wywieziono dwie umywalki fajansowe, 11 misek cynkowych do wazonów znajdujących się na tarasie. Potłuczono 8 szyb, 5 większych, 132 na 50 cm i 3 mniejsze, 80 na 30 cm. Świadomie uszkodził sztukaterię w szalonie i piec kuchenny. W domu dla służby zerwano i zabrano podłogę ze strychu. Wywieziono również jedne drzwi. Duże spustoszenie również dokonał w ogrodzie, wywożąc żelazną altanę, siatki drudziane z ogrodzenia, 650 m na 80 cm. Płot żelazny, 11 m na 180 cm. Zniszczony został poprzez podcięcie 36 drzew i krzewów owocowych, w tym 5 grusz, 4 wiśnie, 5 orzechów, 6 brzoski, 7 krzewów agrestu i 9 wiśni. Podobny los spotkał 7 krzewów róż. W parku również zostały wycięte drzewa stare, przede wszystkim świerki. Pan Roman po przyjeździe zaczął wspólnie z Bolesławem Lewandowskim, działaczem Stronnictwa Narodowego i kupcem z Bydgoszczy, rozpoczął renowację i rekonstrukcję parku. Usunął kort tenisowy, założył w tym mieście kwaterę z odmianami róż. Zamiast labiryntu grabowego otworzył dwa szpalery grabowe oddzielające park od części owocowo-warzywnej, części północno-wschodniej założył. W części południowo-wschodniej założył Roman Moski ogród, głównie maliny i buziomki. Na południowym stoku rowu odpływowego, który zapewniał przepływ świeżej wody, tam powstała plantacja truskawek. Roman Moski też rozpoczął sadzenie sadu jabłoni poza obrębem parku. I tutaj cytat. W tym celu kopało się doły na głębokość 1,5-2 metrów. Glinę wywoziło się, a doły wypełniało się specjalnie przygotowaną ziemią, wspominał Andrzej Niklewicz, Dopiero tak przygotowanych kubów ziemi sadziło się dziczki. Efektem były wspaniałe owoce. Pamiętam bojkeny i jonatany, owoce były nieraz dwukrotnie większe od normalnych. Pan Roman z dumą obdarowywał nimi przyjaciół. Jako sadownik jednak głosił zasadę, że co sprzedane, to zmarnowane. Najczęściej nie pozwalał sprzedawać, natomiast rozdawał swoim przyjaciołom owoce jego trudu. Również Izabela Wolikowska tak wspominała jego działalność jako sadownika. Trudno było znaleźć w Polsce wspanialsze winogrona, jabłka i grusze jak w Kludowie. Wszystko to wyhodował i pielęgnował sam. Na winogrona urządził tanim kosztem, ale z dobrym wynikiem szklarni. Jabłonie i grusze hodował przeważnie szpalerowo. Chętnie po swoim ogrodzie oprowadzał gości. Chwalił się, że wyhodował głowę wielkości głowy, jabłko wielkości głowy Piłsudskiego. Tutaj pokazuję osobę, o których teraz będę mówił, na cześć swojej chrzestnej córki Krystyny, tutaj u góry. Ogród warzywny nazwał Krysinkiem, natomiast rozarią zadedykował Marii Niklewicz. Jak wspomniała Wojciech Kosiodyński, z przejęciem hodował truskawki szczepione na pniu. Chiński trawnik smaków o różnej wysokości i różnej barwy. Miał jedną chudą i starą klacz, którą nazywał Rezynantą. Roman Dmowski również, co ciekawe, to kolejne zdjęcie polecam, był jednym z pierwszych hodowców pieczarek. I tymi pieczarkami obdarowywał swoich przyjaciół. Zapisano w jednym z periodyków Ilustracji Wielkopolskiej. Pan Roman Dmowski pieczarek nie sprzedawał. Szły one masami do Warszawy w postaci hojnych prezentów dla wybitnych osobistości. Oprócz tego za każdorazowym pobytem Romana Dmowskiego w Kludowie pieczarki podawano na stół. Zawsze tłumnie wśród nawiedzonych grupy gości ukazywał się pan Roman jako zapalony hodowca. Pieczarkami się zachwycano z entuzjazmem, podkreślał ich zalety i rozpytywano pana Romana o sztukę ich hodowania. Również ciekawym uzupełnieniem spojrzenia na Kludowo i tego miejsca są wspomnienia jednej z podkamerów Czułkowskich, która odwiedziła pana Romana wraz z mężem 11 lipca 1923 roku. I tak zapisała to w swoim pamiętniczku. Na małej stacji Dmowski czekał na nas w wózku zaprzężonym w jednego konia. W drodze powiedział mi, że Kludowo jest najlepiej zbudowaną wsią w Poznańsku. Ostatniczą wsią niemiecką, stawianą na pokaz dla ministra. Dom w Kludowie jest typowym wytworem architektury niemieckiej. Dmowski robi sobie iluzję, kiedy się cieszył, że jest to jednak styl francuski. Wewnątrz pokoje są prawie nieumeblowane, czyli to jest rok po zakupie, z wyjątkiem gabinetu na pierwszym piętrze, w którym znalazło się kilka obrazków, pamiątek przywiezionych z Japonii. W dalszej części
pani Ania opisuje
kolejny opis posiadłości. Po podwieczorku obeszliśmy gospodarstwo pana Romana. Pokazał nam dwie krowy, dwie cieliczki, konia drób, a następnie ogród zażywny, inspekty, nowo przez niego posadzone drzewka owocowe. Park ogród otaczała kratę z tego żelaza wysoko na 1,5 metra. Jeździliśmy po stawie łódką. Zwiedzaliśmy pomnik niemieckiego gustu, nazywał się Kapitrot. Zewnątrz wyglądał jak nasyp lodowni. Dmowski otworzył drzwiczki i wprowadził nas do podziemia zdobnego sztuczne stalaktyty. Górę dla większego nastroju wprawiono kwadratową granatową szybę. Po paru krokach dotarliśmy do groty położonej pod stawem i również ustrojonej stalaktyty. Dmowski pociągnął einen geheimen Kopf i otworzył szafkę ze sztucznych stalagmitów, gdzie były dwa krany dla wina i likierów. Pan Roman bardzo lubił rąbać drzewo, czyli wypoczywał, odbywał też długie spacery po bezdrożach poligonu w Biedrusku, dużo wiosłował, zawsze kierował łodzią podczas połowu ryb, bardzo rzadko używał wiosła, wolał prowadzić łódkę na tak zwany pych, ulubiony sposób warszawskich rybaków na Wiśle. Sąsiedztwo ze wspomnianym poligonem miało też takie groźne następstwa. Jedna z osób wspominała, pan Zdzisław Zakrzewski, wspominał, że podczas ćwiczeń artyleryjskich jeden z pocisków eksplodował w ogrodzie pana Romana. Oczywiście przyjechali oficerowie i wyjaśnili, że to nie był to zamach, tylko niefortunny incydent. Wspominał również, że drugi pocisk trafił w niedaleko miejsca, gdzie mieszkał Kowal. To przyczyniło się do szybszego przyjścia na porodu pani Kowalowej. I wspominali, że ci oficerowie byli zaproszeni później na chrzciny młodego potomka Kowala. Jak wspominał Andrzej Miklewicz, tą początkowo nie był dobrze wyposażony. Mógł wprawdzie pomieścić większą ilość gości latem, ale w zimie i wczesną wiosną nie było to możliwe. Tak właściwie do 25 roku pan Roman przyjeżdżał ze swoimi przyjaciółmi do Chrudowa na wiosnę, właściwie już po Wielkanocy. Natomiast od 26 roku regularnie rozpoczynał swój pobyt przed świętami wielkanocnymi i jest to związane właśnie z tym kościołem. Na kilka tygodni, wspomina Andrzej Niklewicz, na kilka tygodni przed świętami pan Roman, o ile tylko pozwalały mu na zajęcia polityczne, wjeżdżał na krótko do Chrudowa, by osobiście przypilnować wędzenie kiełbas i szynek. Pierwsze święta wielkanocne w Chrudowie spędziliśmy w 1926. Tak już zostało do sprzedaży budowy. Wielkanoc w Chrudowie bardzo szybko stała się tradycją, jakby rytuałem. Po przyjeździe przez bramę, kilka par światełek, wspomina pan Andrzej, po przyjeździe przystałem kilka par światełek, to psy, widzący, że brama na noc jest otwarta, oczekiwały na przybywających. Radośnie ruszały swoimi mordkami Bystra, Mędrek, Chytra i Śmiała, czyli cztery psy pana Romana. Wielki Czwartek był dniem, w którym w stawie chrudowskim odbywał się tradycyjny połów ryb na Wielki Piątek i Święta. Pan Roman osobiście kierował połowem i zwykł sam prowadzić łódź. Z której dwóch ludzi zapuszczało sieć. Po połowie osobiście doglądał i prowadził podział, dzielił ryby, wyznaczał, które pójdą do kuchni na piątek, które na kolację, które na drugie święta, rozdzielał również ryby pomiędzy robotników pracujących przy połowie. W czwartek po południu wszystkie kwiaty i rośliny doniczkowe ze szklarni lądowały na platformę i były przewożone do kościoła, gdzie wspólnie z proboszczem i ogrodnikiem zajmował się urządzaniem grobu pańskiego. W piątek wraz z gośćmi szedł pomodlić się do grobu pańskiego. Z wielką sobotę przygotowywano święconkę. Ksiądz proboszcz Teodor Zimok, zamęczony w 1940 roku w obozie, niemieckim obozie koncentracyjnym Guzem, święcił pokarm. Od południa, wielką sobotę, tu i tutaj cytat, wolno już było spożywać mięso. A przed niedzielą wielkanocną należy wypróbować, czy ciasto nie ma zakalca, czy kiełbasa dobrze upędzona, czy mazurki się udały i szynka nie jest za tłusta. Koniec cytatu. W niedzielę zmartwychwstania pańskiego gości budził mocny, dźwięczny głos pana Romana śpiewającego: wesoły nam dzień dziś nastał. Po śniadaniu wszyscy udawali się do kościółka, do tego kościoła. Podczas procesji po cmentarzu wokół kościoła szczególnie pana Romana zruszała pieśń Chrystus zmartwychwstał już. Śpiewał im zawsze bardzo głośno, postępując ze świecą za celebrancę. Po powrocie następowało dzielenie się świątecznym jajkiem z gośćmi i służbą. Każdemu mówił coś osobiście, często wesołego, ale nigdy błahego i zdawkowego. W okresie świątecznym rozpoczynały się roboty wiosenne w polu i w parku, skrupulatnie doglądane przez pana Romana. I tutaj cytat. Sam nieraz imał się siekiery, piły czy łopaty, by wykarczować czy oczyścić jakieś drzewo, skopać rabatkę. Cieszył się wiosną i budzącym się życiem. Jak wiadomo, oprócz tej działalności prywatnej na terenie Chrudowa, pan Roman Moski oczywiście tworzył. Tutaj powstały jego jedne z najwybitniejszych publikacji, Świat powojenny i Polska, Przewrót, powieści Przewrót, Dziedzictwo, Tutaj zainicjował powstanie obozu Wielkiej Polski, kierował Stronnictwem Narodowym. Ostatnimi imprezami, które utworzył, które odbyły się w Ludowie, były 70-lecie jego urodzin i 50-lecie pracy politycznej, które obchodził 9 sierpnia 1934 roku. W tym też roku był zmuszony sprzedać Ludowo. Pałac wymagał remontu, ciążyły nad nim, tak jak wspominałem, raty, które wynosiły 6700 rocznie. Poza tym martwiło to, że też nie miał pieniędzy, aby zapłacić służbie, która wspierała go w Ludowie, która mu pomagała. No i też rozpoczęły się pierwsze poważne kłopoty zdrowotne, powtarzające się zapalenie płuc, przeziębienia, choroby przewodu pokarmowego. Jak pisała Maria Lidlewicz, Ludowo sprzedał z bólem serca, często do niego powracał uśladu. Jak pisał w 1935 roku do Karola Raczkowskiego, ojcowie misjonarze Słowa Bożego wzięli na siebie spłacenie dalszej raty za posiadłość. Zapłacili zaległe raty i nie zapłacili gotówkę. Uważam transakcję za bardzo korzystną. Jestem dziś w Poznaniu, w Ludowie, w województwie czysty, jak nowonarodzony Żydek. Koniec cytatu. Po akcie kupna nabywcy zobowiązali się odprawiać corocznie w dniu 9 sierpnia nabożeństwo za ustępującego im miejsca właściciela Ludowa. Sprzedawszy Ludowo, Dmowski przeniósł się na stałe do Warszawy, a następnie wyjechał do Drozdowa, gdzie w styczniu 1939 roku zmarł. Było dzisiaj już wspominane o tym, że pan Roman był twórcą, był budzicielem, ale też warto wspomnieć, że był twórcą ruchu czechopolskiego, w okresie zaborów, który jednoczył Polaków pod różnymi zaborami. Był też twórcą obozu Wielkiej Polski, Stronnictwa Narodowego. U kresu swojego życia zostawił tą organizację taką jak wspaniały kwiat. W 1939 była mowa o 200 tysiącach żołnierzy, działaczy politycznych, ale to nie tylko działacze płacący składek. Kiedy przeglądam dokumenty policyjne, przedwojenne, na terenie Poznania, to tylko były też informacje o wpływach Stronnictwa Narodowego w przeróżnych organizacjach i społecznych, i gospodarczych. Ale dlaczego o tym mówię? Zostawił organizację, która wyglądała jak kwiat, można sobie ją wyobrazić. I wystarczyło 6 lat okupacji niemieckiej, żeby ten kwiat stracił pąki, kolejne lata komunizmu, żeby stracił i kwiaty, i łodygę, i tak właściwie ten ruch do 89 stał się tylko korzeniami, które były martwe. To jest też takie przesłanie, że trzeba wracać do myśli pana Romana, aby spróbować jego myśli przetransponować i przywrócić nie tylko jego zasługi, ale jego też koncepcję obecnej chwili. To są jeszcze kilka fotografii z jego przyjaciółmi, Dawidem Lewiczów. No i oczywiście miejsce, do którego dzisiaj się udamy. Miejsce, które jest bardzo szczególne, bardzo ważne. Zawsze wiele wspominam, bo wielokrotnie tutaj bywałem, dzisiaj wspominałem o nieżyjącym przyjacielem generalnym Janem Wątkowskim. Zawsze te wycieczki w tym dniu, z tej okazji były bardzo dla mnie ważne. I kończąc tę krótką opowieść, albo długą, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować Państwu za uwagę i za zaproszenie. Dziękuję bardzo.